Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcencie Nina Nartrey. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Prosperity Bible to obszerny zbiór klasycznych tekstów o bogactwie, sukcesie i rozwoju osobistym, powiązany z nazwiskiem Napoleona Hilla. Książka nie jest jednym z point z narracji, lecz antologii, która gromadzi kilka wanych dzieł autorów takich jak Napoleon Hill, James Allen, Wallace Day, Wattless, Florence Scovel Sheen czy Charles F. Hanel. Jej celem jest pokazanie, że dobrobyt zaczyna się nie od zewnętrznych okoliczności, lecz od sposobu mylenia dyscypliny i działania. W centrum stoi idea pragnienia, wiary, autosugestii, wytrwałości oraz pracy nad relacji między świadomością a podświadomością. To książka dla czytelników zainteresowanych klasycznej literatury samopomocow, którzy chcą zrozumieć chrodła współczesnych teorii o sukcesie. Jej wartość polega takie na historycznym zestawieniu wielu wpływowych głosów w jednym tomie. Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dobrobyt jako rezultat stanu umysłu, a nie samych okoliczności, najważniejsza idea tej antologii mówi, że bogactwo nie jest wyłącznie skutkiem szczęścia, pochodzenia czy rynku, lecz wynika z wewnętrznej postawy człowieka. W wielu zawartych tu tekstach powraca przekonanie. To przesunięcie akcentu z warunków zewnętrznych na odpowiedzialność osobistą jest jednym z powodów, dla których księga od lat pozostaje wpływowa. Czytelnik dostaje nie tyle poradnik finansowy w ścisłym sensie, ile filozofię działania, w której mentalna dyscyplina poprzedza kandy realne postwem. Taki model wymaga aktywności, bo człowiek nie ma jedynie czekał na sprzyjające okoliczności, ale tworzył je przez konsekwentne zachowanie. W praktyce oznacza to zmianę interpretacji porajek, większy kontrol nad uwag i bardziej świadome podejmowanie działa. Dzięki temu dobrobyt zostaje przedstawiony jako proces wewnętrznego pożytkowania chycia, a nie jako przypadkowy dar. Wiara i autosugestia jako mechanizm uruchamiający działanie. W księdze mocno wybrzmiewa klasyczny schemat Napoleona Hilla, w którym wszystko zaczyna się od silnego pragnienia. Samo chcenie nie wystarcza, ale jest punktem wyjścia, bo nadaje kierunek wysiłkowi. Następnie pojawia się wiara, rozumiana nie tylko religijnie, lecz takie psychologicznie, jako wewnętrzne przekonanie, że cel jest możliwy do osiągnięcia. Autosugestia pełni rolę naszcia, który ma wpływ na podświadomo i wzmacnia nowe nawyki mylenia. Ten układ jest wany, ponieważ walczy emocje, przekonania i codzienny praktyk, zamiast traktował je osobno. Antologia pokazuje, że sukces nie wynika z jednorazowego impulsu, ale z wielokrotnego wzmacniania celów świadomości. W tym sensie księdka interesuje się nie tylko motywacją, lecz takie sposobem, w jaki człowiek utrwala własne nastawienie. To sprawia. Jej przesłanie ma charakter zarówno psychologiczny, jak i praktyczny, bo prowadzi do konkretnych wicze umysłu przed działaniem w świecie. Entuzjazm i zorganizowana współpraca jako warunki trwałego postwopu. Drugim wanym filarem zbioru jest przekonanie. Łe do osiągnięcia trwałego wyniku potrzebne są cechy charakteru, a nie tylko pomysł lub ambicja. A księska czysto podkreśla znaczenie wytrwałości, entuzjazmu i inicjatywy, ponieważ bez nich nawet mocne pragnienie szybko ganie. Wytrwałość pozwala przejść przez etap oporu, kiedy rezultat jeszcze nie jest widoczny, a entuzjazm dostarcza energii potrzebnej do utrzymania kierunku. W tym samym duchu pojawia się idea mastermind, czyli wiadomego łączenia sił z innymi ludźmi, aby stworzyć większą sprawczą niż ta, którą ma samotna jednostka. Tu istotne, bo dobrobyt nie jest tu przedstawiony jako indywidualny wyczyn w izolacji, lecz jako efekt dobrze zorganizowanych relacji i wymiany kompetencji. Taki sposób mylenia odróżnia księgę od prostych porad o oszczędzaniu czy inwestowaniu. Autorzy sugerują, że sukces wymaga charakteru, współpracy i długiego trwania przy celu mimo chwilowych przeszkód. Nastawienie moralnego i duchowego wymiaru obfitości w antologii dobrobyt nie ogranicza się do gromadzenia pieniędzy, lecz obejmuje takie postawy wobec innych ludzi i sens chycia. Pojawia się mocny motyw dawania, hojności oraz przekonania, że czynienie dobra sprzyja przepływowi dobra w dróg stron. W niektórych tekstach ta idea ma wyraźny wymiar religijny lub duchowy, w innych bardziej etyczny, ale w obu przypadkach chodzi o to. Człowiek nie powinien traktować bogactwa wyłącznie jako prywatnego celu. Taka perspektywa rozszerza pojęcie prosperity poza poziom materialny. Dobrobyt staje się wtedy stanem równowagi między korzyści osobistą, wewnętrznym spokojem i odpowiedzialnością wobec otoczenia. To ważne, bo dzięki temu księga nie jest tylko zacht do zarabiania, ale próby zbudowania szerszej filozofii obfitości. Czytelnik otrzymuje sygnał, że samo posiadanie nie wystarcza. a jej winie idzie za nim właściwa postawa moralna i umiejętność dzielenia się z zasobami. Na koniec antologia klasyków jako historyczne, rodło współczesnej literatury rozwoju osobistego, wyjątkowo The Prosperity Bible polega na formie. To nie pojedynczy traktat, ale duży zbiór tekstów, który zestawia wiele wpływowych nazwisk w jednym tomie. Skąd wziął Shinpon, mniejsze hasła o pozytywnym myśleniu, sile nawyku, pracy z podświadomości czy atrakcji dobrobytu. Dla czytelnika oznacza to możliwość porównania różnych tonów i metod, od bardziej praktycznych po bardziej metafizyczne. Taka konstrukcja ma tę wartość i pożytkuć, bo ułatwia zrozumienie, że współczesny self-help nie powstał z niczego, lecz wyrasta z wcześniejszych klasycznych tekstów. Jednocześnie antologia jest świadectwem epoki, w której rozwój osobisty łączono z moralności, duchowości i przedsiębiorczości. To właśnie ten szeroki kontekst sprawia, że księga wyronia się na tle prostych poradników. Nie oferuje jednego programu, ale cały archipelag idei, który czytelnik może czyta jako chrodła, a nie tylko jako gotowe instrukcje. Po The Prosperity Bible powinni sięgnąć czytelnicy, którzy chcą poznać klasyczne podstawy myślenia o bogactwie, sukcesie i samodoskonaleniu, zwłaszcza w ich historycznej, rodułowej postaci. To dobry wybór dla osób zainteresowanych Napoleonem Hillem, ale taki dla tych, którzy chcą zobaczyć szerszy kontekst idei, które później przeniknęły do współczesnej literatury motywacyjnej. Shinka może być cenna intelektualnie, bo pokazuje, jak silnie w tradycji rozwoju osobistego łączono psychologii, etykt, duchowot i działanie. Moje tę da praktyczny korzyn, jeśli czytelnik szuka języka do pracy nad wytrwałości, koncentracją, autosugestią i bardziej świadomym planowaniem celów. Na tle podobnych księcyk wyróżnia jaontologiczny charakter, który nie upraszcza tematu do jednej recepty, lecz pokazuje wiele powiązanych perspektyw. To sprawia, że lektura jest bardziej zasobem referencyjnym niż zwykłym poradnikiem. Dla osób zainteresowanych klasyk, self-helpu to jedna z najbardziej reprezentatywnych kompilacji tego nurtu. Jeśli chcesz nas wesprzeć Napoleon Hill, możesz kupić księgę za poradnictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoją opinią.